Ja tak byłam niedawno.
Pierwszy Koryntian, 7 rozdział, zaczyna się tak. Znaczy w naszych Biblia się zaczyna tak. A teraz o czym pisaliście? Dobrze jest, jeżeli mężczyzna nie dotyka kobiety. Słyszeli tam na górze? Dobrze jest, jeśli mężczyzna nie dotyka kobiety. No, ale tak poważnie to w oryginale jest troszkę inaczej, myślę, że bardziej dokładnie. Tam jest napisane, że to, o czym pisaliście, pięknych dla was kobiet nie dotykać. Nie? Teraz co jest? A następne zdanie jest takie. Jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, niechaj każdy ma swoją żonę i każda niechaj ma własnego męża. Ktoś kiedyś, pamiętam, pytał, jak byliśmy w młodzieży, jakie są granice, jeśli chodzi o chodzenie ze sobą chłopaków z dziewczynami. I oczywiście jakiś lider młodzieżowy to miał swoją koncepcję. Tu można się za rączki trzymać, a tutaj można się całować, a tu można to, i każdy sobie coś tam wymyślał. Tylko że jak czytamy tak bardzo dokładnie ten fragment, to gdzie Paweł stawia granice? Słyszeliście, co ja przeczytałem teraz? Bo tak. Pięknych dla was kobiet nie dotykać. Tak? To jest jedna granica. A druga jest, ale ze względu na wszeteczeństwo, niechaj każdy ma swojego męża i swoją żonę, tak? Czyli jaka jest granica, tak? Paweł, znając ludzkie skłonności, zachęca nas do tego, ja też młodzież zachęcam, tak jak i mnie zachęcano, do tego, że żeby poznawać siebie przed małżeństwem, żeby poznawać siebie w relacji mężczyzna z kobietą, najlepiej jest nie dotykać. Dlaczego? Dlatego, że dotyk sprawia coś takiego, że nie nawiązujemy tak głębokiej relacji, jaką mamy bez dotyku. Dlaczego? Bo jeżeli nie ma dotyku, to tak naprawdę i mężczyzna, i kobieta są bardziej skoncentrowani na tym, by rozmawiać. Żeby dzielić się, co ja mam w swojej duszy, tak? Po prostu tak naprawdę poznajemy swoje dusze, zanim dojdzie do kontaktu fizycznego. To naprawdę ułatwia. Bo wiele razy, mówię tu z doświadczenia, wiele razy widziałem młodych ludzi, którzy od razu był dotyk, za chwilę było chodzenie za rączkę, później było całowanie się, później wiele, wiele innych rzeczy. Nagle już słyszę po 3 miesiącach poznania się, już są po ślubie, a po 2-3 latach są już po rozwodzie. Czy o to chodzi, tak? Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby zanim wejdziesz w małżeństwo, poznać tą drugą osobę. Wiedzieć chociażby, co lubi, czego nie lubi, tak? Wiedzieć, jaką rodzinę planuje. To wszystko trzeba omówić przed. A jeśli jesteś skoncentrowany na dotyku, na przytulaniach, całowaniach i tak dalej, to nie będziesz miał czasu, żeby się w ogóle wypytać. Najważniejsze, że się kochamy i całujemy. Tak? Że w małżeństwie to już nie będzie najważniejsze. I pamiętam kiedyś jeden z pastorów, który przyjechał do nas z Wiednia, opowiedział coś takiego. Wiecie co, w kościele, jeśli chodzi o relacje, mamy dwa podstawowe problemy. Wiecie jakie? Że ludzie żyją ze sobą przed małżeństwem, no po prostu mają seks ze sobą przed małżeństwem. A drugi problem największy, jaki mają w kościele, to małżeństwa nie chcą ze sobą współżyć. Mówi, powiążcie sobie te dwie rzeczy. Jedno wypływa z drugiego. Po prostu tak coś się dzieje, że cały świat, cała presja tego świata jest na to, przecież nie będziesz brał kota w worku, tak? Trzeba się wypróbować, trzeba się dotrzeć przed małżeństwem. Wchodzą w małżeństwo i seks, który jest zarezerwowany dla małżeństwa, już ich nie interesuje w ogóle. Tak to działa, słuchajcie. Niestety tak to działa. Dlaczego warto czekać z seksem do małżeństwa? Bo Bóg tak zaplanował, a Bóg zaplanował to, co jest najlepsze. Najlepiej wychodzą na tym pary, które by się udało wytrzymać, tak, powiedzmy, do nocy poślubnej. I to jest najpiękniejsze, co możecie spotkać. Jeśli jesteś młodą osobą, nie byłeś jeszcze nigdy w relacji damsko-męskiej, myśl o tym, planuj to tak. Bo jeśli dzisiaj tego nie zaplanujesz, to jak przyjdzie relacja, to po prostu nie stracisz coś. Bo nie będziesz tego pilnować, stracisz coś. Będziesz się koncentrować na niewłaściwych rzeczach. Dzisiaj już musisz mieć to zakodowane w swojej głowie, tak? Jeśli mam mieć seks kiedykolwiek z kimś, to niech to będzie mój małżonek w noc poślubną, tak? Niech to będzie to. Uszczerzy się tak naprawdę dużo, wiele problemów, które się później mogą pojawić, które się pojawiają w relacjach ludzi, którzy nie dotrwali do końca. To ma później swoje konsekwencje. To się ciągnie czasami latami. To później utrudnia małżeństwo. Nie mówię, że jest niemożliwe, tak? Ale dużo trudniej jest później, tak? Jeśli się tego nie robi. Ale wiecie co? Dobra, zostawmy już młody. Jak ktoś chce więcej, to później na dyskusji możemy pogadać. Słyszeli? Ale wiecie co? Ja tak myślałem, jak czytałem ostatnio ten fragment. No, bardziej myślę dzisiaj w kościołach. Bardzo mało mamy nauczania na ten temat, co tu jest napisane. Bo wiecie co? Przez ostatnie lata słyszałem o wielu przypadkach ludzi, którzy nie praktykują w ogóle tych wersetów i mają problemy. A wiecie, jakich wersetów? Przeczytam wam dalej. Paweł mówi, że ze względu na wszeteczeństwo, tak? Zobaczcie, pamiętacie Korynt? Już mówiłem wcześniej, tak? Co się działo, jeśli po zmroku, gdy ze świątyni Afrodyty wychodziły prostytutki na ulicę, tak? By oddawać hołd Bogu, tak? Cześć Bogu. Ludzie w kościele byli narażeni, że widzieli te rzeczy, tak? To było coś takiego, tak jak dzisiaj. Tak naprawdę ja myślę, że te czasy wtedy w Koryncie były bardzo podobne do tego, co my dzisiaj mamy. I słuchajcie, ja tak sobie ostatnio jadąc do pracy, sobie pomyślałem, ile widzę w ciągu powiedzmy 8 godzin jadąc do pracy i wracając do pracy, ile ja widzę roznegliżowanych kobiet. Nie mówię o całkiem nagich, tak? Ale tak, tutaj widzę na billboardzie reklama czegoś, pani oczywiście z wywalonym biustem tutaj jakiś ten, tak? Za chwilę gdzieś widzę kolejny, gdzieś tam inny obrazek, tam jakiejś pięknej kobiety. Później gdzieś wchodzę w internet, co chwilę jakieś reklamy wyskakują, znowu kobieta z biustonosze, tak? Coś tam. Po prostu jesteśmy ładowani non-stop obrazkami, tak? Takimi właśnie z podtekstem seksu, tak? Czy w Koryncie nie mieli podobnie? Ja myślę, że bardzo podobnie. I jednym tutaj Paweł pisze, że wy pisaliście o tym, że dobrze jest nie dotykać kobiet, czyli asceza, nie? Tak ktoś mówi, bo proponowali ascezę. A Paweł mówi, okej, fajnie, że chcecie ascezy, ale mówi tak, jednak ze względu na niebezpieczeństwo wszeteczeństwa, tak? Jednak na niebezpieczeństwo tego, że jesteście poddawani tak wielkim pokusom, to myślę, że Bożym rozwiązaniem jest, aby każdy miał swoją żonę i każda miała swojego męża. I to nie tylko, żebyście wzięli ślub, ale on mówi następną rzecz, która ma ustrzec nas przed różnymi problemami. Można by powiedzieć, dzisiaj dużo mniej rozwodów by było, dużo mniej zdrad małżeńskich by było. Wiecie po zastosowaniu jakiej zasady? Tej, co teraz przeczytam. Słuchajcie. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy, podobnie i żona mężowi. Dalej. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. I o co tu chodzi? Nie strąćcie od współżycia z sobą. Chyba za wspólną zgodą do pewnego czasu, aby oddać się modlitwie, a potem znowu podejmujcie współżycie. Dlaczego? Aby was szatan nie kusił z powodu niepowściągliwości waszej. Czy Paweł znał dobrze ludzką naturę? Myślę, że bardzo dobrze znał. Wiedział, jakie mamy skłonności. I mówi, dlatego zabezpieczeniem dla was jest być w małżeństwie i dlatego zabezpieczeniem dla was jest mieć seks w małżeństwie. A dzisiaj wiele razy słyszałem, rozwodzą się pewni ludzie, dlatego że mąż od kilku lat nie dotyka w ogóle swojej żony. Czy to jest bezpośredni powód rozwodu? Nie. Ale jest jednym z przyczyn. A Paweł mówi, jesteście tak narażeni na to, tak? Macie te widoki, obrazy, faceci są wzrokowcami, widzicie, tak? Te rzeczy się pojawiają. To nie ma szans, żeby w głowie coś nie działo się, tak?
Mówi, dlatego z tego powodu przede wszystkim miejcie i współżycie ze sobą, bo po to Bóg dał też seks. Dla zjednoczenia małżonków, tak? Żeby byli najbliżsi sobie. Po to to jest. Jeśli dzisiaj, nie wiem, usłyszycie, że jakieś małżeństwo ze sobą nie współżyje, po prostu przeczytajcie ten fragment z Pawła, nie? I czasami słyszałem naprawdę takie aż śmieszne rzeczy, dlaczego małżonkowie nie współżyją ze sobą. Po prostu w głowie się nie mieści, że ludzie mogą mieć takie pomysły w ogóle. Nie wiem, niektórzy się poślubili po to, żeby żyć jak brat z siostrą, nie, i tak dalej. Ja myślę, no to ja cię kręcę, no to co to za małżeństwo jest, tak? Nie o to chodzi. Bo my jesteśmy wierzący i my w sumie, seks w sumie, ja wiem, czy po co jest seks, może dla prokreacji tylko i tak dalej, a my nie chcemy mieć dzieci, nie? Czy o tym Paweł tu pisze? Współżycie ze sobą, żeby mieć dzieci? Nie. On mu ostrzega, aby was szatan nie kusił, abyście nie ulegali swoim, abyście umieli się powściągliwać, tak? Abyście nie ulegali tym. I to, co Paweł mówi, on pisze tak, a to, co mówię, jest zaleceniem, a nie rozkazem. Zobaczcie, to nie jest rozkaz, tak, że musicie. No bo rzeczywiście może się zdarzyć, że nie wiem, któryś z małżonków jest chore, tak? Któryś z małżonków, nie wiem, coś się stało, że nie mogą współżyć ze sobą. Zdarza się, tak? On zatem mówi, ale to jest zaleceniem dla małżeństw. Nie zawsze tak musi być, ale to jest Pawła rozwiązanie na problem pożądliwości po prostu, która nas otacza wokół, tak? Dużo, dużo naprawdę problemów uniknęłoby się, gdyby chrześcijanie czytali ten fragment i go stosowali. Paweł dalej mówi tak, a wolałbym, aby wszyscy ludzie byli tacy jak ja, lecz każdy ma własny dar łaski od Boga, jeden taki, a drugi inny. No i tutaj, no, tak jak mówiłem, Paweł zaleca, nie wiemy tak do końca, w jakim on jest stanie, ale to jakby sugeruje, że on jest sam. Ale wielu teologów skłania się do tego, że Paweł miał żonę. Albo inaczej, że musiał mieć żonę, jeżeli był członkiem Sanhedrynu, tak? Był jednym z wymogów tego, by być członkiem Sanhedrynu, było, że musiałeś być dorosłym Żydem, tak? I musiałeś mieć żonę, musiałeś mieć rodzinę. Więc Paweł jest albo rozwodnikiem, tak? Bo żona może się nawrócić, żona go zostawiła, albo owdowiał. A w każdym razie widzimy go podróżującego samego. Nigdzie nie ma wzmianki o tym, że z żoną podróżował. Chociaż wiemy, że Kefas podróżował z żoną, inni apostołowie z żonami podróżowali, bo Paweł o tym pisze, nie? Ale sam mówi, że lepiej jest wam być samymi. Ale to nie jest zachęta do tego, żebyśmy my dzisiaj jako chrześcijanie znowu, to w naszym kościele nie będzie w ogóle ślubów, nie będzie małżeństw i tak dalej. On nie o tym mówi. Znowu trzeba brać pod uwagę cały kontekst tego listu i tam za chwilę zobaczymy, on parę razy będzie mówił o czym mu, o dlaczego. On mówi, bo Jezus jest blisko. Albo mówi, będziemy prześladowani i lepiej jest być prześladowanym jako samotna osoba niż jako współmałżonek, tak? Ja sobie to wyobrażam. Wyobraźcie sobie, że przecież ilu ludzi chrześcijan ginęło na arenach gdzieś tam w Rzymie, nie? To łatwiej by mi było chyba umierać jako osoba samotna, niż widzieć na przykład, jak najpierw zabijają moją żonę, tak? Może jeszcze dzieci, tak? Co jest łatwiej, tak? On mówi, ze względu na to, na prześladowania, ze względu na moją specyfikę mojej służby, lepiej jest, żebym był sam. Bo ja tam mnie ubiczują, ukamieniowali mnie, to stałem, poszedłem z powrotem, znowu głosiłem, nie? Bo to ja sam za siebie odpowiadam, nie? I w tym kontekście będziemy dalej czytali, bo Paweł też o tym mówi dalej. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdowy. Zobaczcie, jakie grupy ludzi wtedy występowały w kościele. On mówi tak, tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie i wdowy. Nie mówi o wdowcach. W ogóle ani razu Paweł nie wspomina, żeby byli wdowcy. To jest ciekawe, nie?
Dzisiaj może też chyba w kościołach więcej jest wdów niż, bo dlatego, że kobiety dłużej żyją, tak? Ale w tych czasach on nic w ogóle nie wspomina o wdowcach. W ogóle w tym fragmencie, w 7 rozdziale w ogóle nie pojawia się słowo wdowiec, nie? Dlaczego też można by dochodzić? Myślę, że z jednym z powodów może być właśnie, że najczęściej, jeśli chodzi o skazywanych na śmierć za wiarę, byli panowie, tak? Najczęściej mężczyzn zabierano do gdzieś tam na tortury, zabierano do więzień, zabierano i prawdopodobnie dlatego mamy mowę więcej o wdowach, nie? I tutaj też, zobaczcie jak to działa. Pisze do Koryntian, gdzie spodziewa się, że Chrystus za ta chwila przyjdzie, spodziewa się też jakichś prześladowań i mówi, tutaj do wdów mówi, lepiej jest, jeżeli zostaną w takim stanie jak ja. Czyli co? Czyli nie będą ponownie brać ślubów. Ale mija wiele lat i mamy Pawła, który pisze chyba do Tymoteusza, czyli wiele lat później i mówi mu, jeśli są młode wdowy, a zajmują się plotkowaniem, to lepiej niech wychodzą ponownie za mąż, tak? Bo inne problemy były. Mówi, niech lepiej wychodzą za mąż i niech rodzą dzieci, niech się rodzinami zajmują. Jak mają chodzić po domach i plotkować, tak? Ten sam Paweł, tak? Mówi o tych samych osobach, ale w innym kontekście, tak? Więc, a my musimy dzisiaj znaleźć nasz kontekst. U nas dzisiaj w kościołach może nie ma za dużo wdów, nie ma za dużo, nie wiem, wdowców i tak dalej, ale zauważmy, że coraz więcej w kościołach, tak jak i w świecie, jest rozwodników, tak? I tu Kościół musi sobie poradzić z tym problemem. Paweł radził sobie ze swoimi problemami tam w Koryncie, a Kościół musi mieć teraz mądrość i takie objawienie od Ducha Świętego, co zrobić w dzisiejszych czasach z ludźmi, którzy są samotni, bo coś się wydarzyło, tak? Co zrobić? Pytajmy Pana, co zrobić, tak? Jak dzisiaj, co dzisiaj Paweł by doradził ludziom w kościołach, no? Spróbujcie posłuchać, co mówił Paweł do tych, co żyli w Koryncie, tak? On mówi tak. A mówię tym, którzy nie wstąpili w związki małżeńskie oraz wdową. Dobrze zrobią, jeśli pozostaną w tym stanie, w jakim ja jestem. Ale mówi, jest warunek, jest jedna rzecz. Jeśli jednak nie mogą zachować wstrzemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński. Albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzej. I dzisiaj zobaczcie, czy nie jest podobnie. Czasami w kościołach właśnie, ja myślę, że tak, my za dużo kruszymy kopii o to w ogóle, czy wolno rozwodnikom na przykład ponownie brać ślub i tak dalej, a nie koncentrujemy się tak naprawdę na ludziach i ich potrzebach. Co lepiej jest? Tak rzucam wam, bo to jest tylko takie moje takie luźne myślenie, nie? Tak się zastanawiałem, co jest lepiej? Żeby ludzie, którzy na przykład są po rozwodach i żyją już wiele lat samotnie, żeby żyli w jakichś takich, jakby to powiedzieć, żyli w związku, jak to się nazywa, partnerskim teraz, tak? Żyli w związku partnerskim, czy lepiej, żeby mieli legalny ślub i żyli jako małżonkowie? Co jest lepiej? To jest powiedziane, że oczywiście, jeśli są w stanie żyć samotnie do końca życia, niech żyją. Tak? Po prostu podjęli w swoim sercu, okej, jestem wierny tej osobie, z którą poślubiłem. To była moja pierwsza miłość i do końca życia chcę być jej wierny i po prostu zostaję w takim stanie, tak? Ale co, jeśli jako osoba rozwiedziona, jest tutaj powiedziane, jak to jest, jak on to ujął? Jeśli jednak nie może zachować wstrzemięźliwości, to lepiej niech się poślubi. Lepiej niech żyje w legalnym związku. Lepiej. To nie są, zobaczcie, to nie, cały czas Paweł nie mówi o idealnych rozwiązaniach. Bo idealnym rozwiązaniem to by było zawsze kobieta, dziewica poślubia mężczyznę, bo to się mówi dziewicę, tak? Czy jakoś tak? I po prostu poślubiają się, mają seks w małżeństwie i żyją długo i szczęśliwie. I tak, i to by było idealnie. Ale nie każdy ma możliwość tak zrobić. Nie każdemu jest to dane. Nie każdemu się to udało, tak? I co wtedy? Jako Kościół mamy rozwiązanie dla tych osób, nie? A może nie mamy rozwiązań, co? A może powinniśmy pytać Pana, jakie jest rozwiązanie? Bo ja wierzę, że mimo tego, że my popełniamy błędy, czasami błędy, które mają swoje konsekwencje do końca mojego życia, to Bóg potrafia przekleństwa, konsekwencje różnych naszych złych decyzji obracać w błogosławieństwo. Bóg jest specjalistą od obracania w błogosławieństwo przekleństwa. Naprawdę niesamowite świadectwa, słyszałem rzeczy, jakie Bóg potrafi zrobić. Mimo tego, że coś wyglądało katastrofalnie, Bóg może to obrócić w błogosławieństwo. Ma taką moc. Jeśli jednak nie mogą zachować przemięźliwości, niechaj wstępują w stan małżeński, albowiem lepiej jest wstąpić w stan małżeński niż gorzeć. Lepiej jest. Tym zaś, którzy żyją w stanie małżeńskim, nakazuje nie ja, lecz Pan, ażeby żona męża nie opuszczała. A jeśli by opuściła, niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. Niech też mąż z żoną się nie rozwodzi. Czy rozwód jest wolą Bożą? Nie jest. Ale na tym nie kończy się to, o czym Paweł pisze, tak? Nie. To nie jest wola Boża. Jakby w doskonałym Bożym planie nigdy rozwód nie był tak ujęty. Ale niestety tak się dzieje. Dlaczego? Dlaczego Żydzi w prawie mojżeszowym dostali pozwolenie, żeby odprawiać swoje żony? Pamiętacie? Jak Jezus to skwitował? Z powodu zatwardziałości waszych serc dostaliście legalne pozwolenie na danie żonie listu rozwodowego. W prawie to mieliście zapisane. Ale Bóg zapisał to w prawie tylko i wyłącznie dlatego, że wiedział, że serca mężczyzn są co? Zatwardziałe. Zatwardziałe. Paweł pisze, że jeśli kobieta opuściłaby, to niech pozostanie niezamężna, albo niech się z mężem pojedna. To jest mowa o separacji tak naprawdę. Tu nie ma słowa rozwód, tak? Nie pojawia się słowo rozwód. Ale są takie przypadki, gdzie Paweł mówi tak, że niech się nie rozwodzą. Ale jeśli... Zobaczcie, Paweł jest praktykiem, tak? Nie rzuca po prostu tu jest tak, odtąd, dotąd i koniec. I co poza tym, to w ogóle nie istnieje. Nie. On mówi, że to jest ideał, ale jeśli się nie uda, to takie rozwiązanie. Jeśli nie uda się to jeszcze takie rozwiązanie. Cały czas próbuje coś zadziałać, żeby pomóc ludziom, a nie żeby ich zniszczyć i zgnębić, żeby im się odechciało żyć. On po prostu próbuje im pomóc. I mówi, jeśli kobieta by opuściła swojego męża, niech pozostanie niezamężna, albo się z nim niech pojedna. Nie wiem, jakoś jeszcze nie zdarzyło mi się, żebym komukolwiek doradzał rozwód, tak? Ale słyszałem o takich przypadkach, gdzie tak naprawdę separacja, może nie wiem, może nie rozwód, ale separacja była jedynym rozwiązaniem problemów małżeńskich, tak? Czy rodzinnych. Czasami zdarza się, mąż, nie wiem, bije swoje dzieci, nie wiem, robi coś złego. Czasami separacja jest konieczna wręcz dla ochrony dzieci chociażby, tak? I Paweł też bierze to pod uwagę. Mówi, że jeśli tak jest, tak, to żona niech opuści męża, ale bardziej z postawą, że jak mąż się, jak u mężowi coś się w głowie poukłada, to ja wrócę do niego, tak? Po prostu może będzie znowu szansa na ponowne życie razem, na pojednanie, tak? I o tym też Paweł mówi. Zdarza się, że są separacje, słuchajcie. W kościołach. Bo do kogo on to pisze, tak? Pozostałem zaś mówię, ja, nie Pan. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, no to by było fajnie, jak ktoś kiedyś to zinterpretował, no dobra. Jeśli jakiś brat ma żonę pogankę, a ta zgadza się na współżycie z nim, niech się z nią nie rozwodzi. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża. Inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. Czy
To, że mój współmałżonek jest niewierzący, to jest powód do tego, żeby się rozwodzić, tak? Czy ten werset o tym mówi? Nie. Paweł mówi, jeśli twój niewierzący współmałżonek zgadza się, toleruje to, że ty jesteś inowiercą w domu, tak? Toleruje to i nie robi z temu żadnych problemów, nadal jesteś się małżeństwem. Co więcej, ty, jako wierzący członek tego małżeństwa, masz wpływ na tą osobę. Uświęcasz ją. Ona jest ma większą możliwość na poznanie Boga, nie? Co więcej, wasze dzieci też mają większą możliwość na poznanie Boga. Bo to o takie uświęcenie chodzi, o oddzielenie od tego świata. Dzieci są święte, bo są oddzielone od tego świata. Są bardziej wystawione na działanie Bożego Słowa, nie? Ale, a druga rzecz. A co jeśli mój współmałżonek się nie zgadza? No i tu Paweł też daje rozwiązanie. Bo są i takie sytuacje, i takie. I on mówi, a jeśli poganin chce się rozwieść, niech się rozwiedzie. W takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. I teraz wyobraźcie sobie w dzisiejszych kościołach, ktoś komuś doradza, to rozwiedź się ze swoim niewierzącym. Słyszeliście w ogóle o takich przypadkach? To rozwiedź się ze swoim niewierzącym współmałżonkiem, nie? A Paweł to pisze. Jeśli on nie zgadza się na to, żebyś ty chodził z Bogiem, jeśli on robi wszystko, żebyś ty nie oddało cześć Bogu i chce się z tobą rozwieść, nie jesteś niewolnicą związany, możesz. Jejku, Paweł zezwala na rozwody. Jaki heretyk normalnie. Dzisiaj to by go ukamieniowano chyba w wielu kościołach, naprawdę. Co on wygaduje w ogóle? Jak może coś takiego mówić? Ty masz cierpieć u boku tego. Nawet jak on cię dopala, przybija i cię biczuje gdzieś tam, panie, w lesie, to nadal masz przy nim trwać. Bo ty jesteś wierząca. Nie wolno ci się rozwieść. Słuchajcie, to tak śmiesznie teraz zabrzmiało, ale my z Iwoną słyszeliśmy o naprawdę takim przypadku. Facet znęcał się nad swoją żoną. Czy on był wierzący? No, chodzi do kościoła oczywiście. No, modli się. Ale wyobrażacie sobie wywieźć swoją żonę do lasu, przywiązać ją do drzewa i podpalić? Normalny facet? Tak? Bo on chciał ją przestraszyć, tak?
Ale no, po modlitewnie ją robią.
Tak, po spotkaniu modlitewnym, tak. No. Jak nie spłonęła jeszcze, nie? Po prostu wyobrażacie sobie takie rzeczy i to robił człowiek, który jest w kościele
szanowany
w kościele protestanckim, tak? Teraz po prostu pomyślcie sobie, tak? No, czy ona nie ma prawa rozwieść się z takim człowiekiem?
Nie.
Wiecie co? I to było przez wiele lat, bo ona cały czas wszyscy jej doradzali, musisz wytrwać. Ale jak już ją podpalił, powiedziała, ja już nie wytrwam. Rozwiodła się. Jak myślicie, kto został potępiony? No przecież wiadomo, że ona, bo ona wystąpiła o rozwód. On jest wolny, bo to jej wina. Po prostu zobaczcie, do czego dochodzi, nie? Po prostu rozwód jest największą tragedią, a Paweł mówi, jeśli się twój współmałżonek nie zgadza, jesteś wolny. Nie daj się znęcać swojemu współmałżonkowi nad tobą, bo ty jesteś wierząca, więc musisz wytrwać z nim do końca, nie wiem, do spłonięcia na stosie po prostu, tak? Dlaczego Paweł daje pozwolenie na to, żeby się rozwieść? Bo on mówi tak. Bo skąd wiesz, żono, czy zbawisz męża? Skąd wiesz, że to ty będziesz mieć ten zbawienny wpływ na swojego męża, tak? Po drugie mówi, albo skąd wiesz, mężu, że zbawisz żonę? Poza tym, niech każdy żyje tak, jak mu wyznaczył Pan, w takim stanie, w jakim powołał go Bóg. Tak też zarządzam we wszystkich zborach. Słuchajcie, jakie masz powołanie? To jest coś, co w dzisiejszej kościoła czego brakuje, tak naprawdę. Wiecie, czego brakuje? Tego, żebym ja miał swoje chodzenie z Bogiem i słyszał głos Boga. Ja nie słucham tylko pastora, ale słucham Boga, który do mnie mówi. Czy wy zdajecie sobie sprawę, że każdy z was ma Ducha Świętego? I ten Duch Święty może do was przemawiać? Że ten Duch Święty was powołuje? Paweł mówi, niech każdy trwa w takim powołaniu, w jakim Bóg go powołał. Jeśli Bóg cię powołał do samotności, to ci da zaopatrzenie na tą samotność. Jeśli Bóg cię powołał do małżeństwa, to da ci współmałżonkę. To jest takie proste. Może warto posłuchać, co Duch Święty ma do powiedzenia. Nie moje pragnienia, nie moje koncepcje, ale co Duch Święty mi mówi. Co Duch Święty mi mówi. W danej sytuacji, w danej chwili. No i dalej jest ten fragment o obrzezaniu. Był ktoś w chwili... Obrzezanie pominę może, bo chyba nikt z was nie chce być obrzezywany. Niech każdy pozostanie w tym stanie, w jakim został powołany. Ale tu jest znowu też jest powiedziane, obo to ja zostałem powołany jako kawaler, no to zostanę kawalerem. Ale tutaj jak czytamy to stwierdzenie, niech każdy pozostanie w tym, w jakim stanie został powołany, dotyczy się chociażby niewolników, tak? Byłeś niewolnikiem, nadal masz być niewolnikiem, masz być dobrym niewolnikiem, tak? Byłeś wolny, masz być wolny, tak? Kto do goście wykupieni? Zaraz gdzieś tu jeszcze było coś. O właśnie. I kolejna wypowiedź Pawła na temat małżeństwa. A co do panien, nakazu pańskiego nie mam, ale wyrażam zdanie jako ten, który dzięki miłosierdziu pańskiemu zasługuje na wiarę. I co on ma do tych panien? I teraz zobaczcie, to jest kontekst kościoła w Koryncie albo tego, co Paweł myślał, że ich czeka. On mówi tak. Sądzę więc, że w obliczu groźnego położenia, w którym jesteśmy teraz w Koryncie, dobrze jest człowiekowi pozostać takim, jakim jest, czyli samotnym. To mówi do panien, tak? Czyli co? Lepiej wam jest żyć nie w małżeństwie, bo jesteśmy zagrożeni, bo grozi nam niebezpieczeństwo. Także musimy czytać to w tym kontekście. Bo myślę, że dzisiaj Paweł by dokładnie mówił, słuchajcie, wytrwajcie w czystości do małżeństwa i po prostu małżeństwo jest teraz najlepszym rozwiązaniem. Do tych czasów, do takich okoliczności, w jakich my żyjemy, przesłanie Pawła byłoby zupełnie inne. On pisze, dlaczego mówię, że ten kontekst jest taki, że on oczekiwał, że pochwycenie będzie w każdej chwili, albo prześladowania będą w jednej chwili. On mówi tak. Jesteś związany z żoną? Nie szukaj rozłączenia. Nie jesteś związany z żoną? Nie szukaj żony. To jest dobrze, żeby mieć taką postawę, tak? Ale daje mówi tak. A jeśli się ożeniłeś, nie zgrzeszyłeś. A jeśli panna wyszła za mąż, nie zgrzeszyła. Wszakże tacy będą mieli doczesne kłopoty. A ja chciałbym wam tego oszczędzić. A to powiadam bracia, czas, który pozostał, jest krótki. Widzicie, czego on się spodziewał? Krótki czas. Jezus idzie. Maranata. Jezus jest blisko. Dopóki jednak trwa, winni również ci, którzy mają żony, żyć tak, jakby ich nie mieli. Co to znaczy, że mam żyć, jakbym nie miał żony, tak? Co, mam zostawić ją i poświęcić się służbie Panu? Nie, zupełnie w innym kontekście żyjemy, tak? Ten Kościół trwa już 2000 lat prawie, nie? Ponad, przepraszam, prawie. No tak, niecałe 2000, no. Jeżeli tak licząc, że od roku zerowego tego tak, no to 2000 lat Kościół ma, nie? No jakby posłuchać tak Pawła i zastosować to, co on w komentarzach, to Kościół by wymarł, jeśli chodzi o następne pokolenia, bo ludzie by się nie poślubiali, nie mieliby dzieci i nie byłoby dzieci w Kościele w ogóle tak, po jakimś czasie, tak? Pamiętacie kontekst, tak? Odnosimy to do tych czasów, w których Paweł żył i co myślał, że ich czeka, nie? No on tu mówi dalej coś takiego, a ci, którzy płaczą, jakby nie płakali, a ci, którzy się weselą, jakby się nie weselili, a ci, którzy kupują, jakby nie posiadali, bo za chwilę wszystko stracą, tak? Więc cały czas ten kontekst jest. A ci, którzy używają świata, jakby go nie używali, przemija bowiem kształt tego świata. Chcę, abyście byli wolni od trosk. Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy pańskie. A o to, jakby się Panu podobać. A żonaty troszczy się o sprawy tego świata, o to, jakby się podobać żonie. I żyje w rozterce. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być święta i ciałem, i duchem. Mężatka zaś troszczy się o sprawy tego świata, jakby się podobać mężowi. A to mówię dla własnego dobra waszego, nie aby sidła na was zarzucać. Widzicie? Ja wam doradzam, że dobrze by tak było w kontekście tego, czego my żyjemy, ale to nie jest coś, co wszyscy muszą stosować, tak? On mówi, że po prostu to by było dobre, ale nie chcę na was sidła zakładać, czyli nie musicie tego stosować. Tak od deski do deski po prostu, nie? Nie każdy to zaadoptuje dla siebie, nie? Przemyśli to dla siebie. Czyli nie chcę dla was sidła zarzucać, lecz abyście postępowali przystojnie i trwali przy Panu ustawicie. A jeśli ktoś uważa, że wobec swojej panny zachowuje się niewłaściwie, bo już przekwitła, a powinna była wyjść za mąż, niech czyni, co chce, nie zgrzeszy, niech się pobiorą. Następny. Kto jednak mocno postanowił w sercu swoim bez przymusu, a panuje nad wolą swoją i rozstrzygnął we własnym sercu, że zachowa swoją pannę w dziewictwie, dobrze uczyni. Tak więc, kto poślubia pannę swoją, dobrze czyni, a kto nie poślubia je, lepiej czyni, nie? Ale znowu, w kontekście, tak? Lepiej w tamtych czasach było nie poślubiać. Po co ma za chwilę zostać wdową, tak? Bo pójdę na przykład na pożarcie lwom, nie? Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż. A jeśli jej mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Ale według mojego zdania jest szczęśliwsza, jeśli tak pozostanie, czyli niezamężna, tak? A sądzę, że ja mam Ducha Świętego. Więc ostatnia rzecz, którą chciałbym tutaj nawiązać. Pewnie na dyskusji możemy więcej rzeczy poruszyć, ale tu jest pewna wskazówka dla ludzi, którzy wstępują w związek małżeński. Usłyszeliście, co przed chwilą przeczytałem? Za kogo może wyjść? Za kogoś, kto jest w Panu. Wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Panu. Byle to był ktoś wierzący. I to był kontekst Koryntu, byle w Panu. Ja bym to chciał rozwinąć, bo też dużo rzeczy złych widziałem. Dlaczego? Często spotkałem się z młodymi ludźmi, którzy właśnie wzięli sobie do serca tylko to stwierdzenie Pawła, a nie wzięło dużo innych fragmentów. Bo co? Skoncentrowali się tylko na tym, żeby tylko on był wierzący. Żeby ona tylko była wierząca. Ale to nie jest jedyna rzecz, którą trzeba brać pod uwagę, jeśli bierze się jeżeli planuje się małżeństwo. Bo tak naprawdę dużo wierzących jest cielesnych, tak? Czasami mężczyzna, kobieta mają zupełnie inne powołania, które się nie da powiązać, tak? I później będzie po prostu cały czas walka. Nie wystarczy tylko, żeby to był w Panu, ale ktoś, kto chce iść z Tobą w Twoim powołaniu i wspierać Cię w Twoim życiu z Bogiem, nie? Bo to, tak jak mówię, ja pamiętam na jednym z pierwszych obozów chrześcijańskich, na jakim byłem, starszy chłopak o nas o parę lat, poznał dziewczynę chyba trochę młodszą ode mnie i już słyszę, poznali się na tym obozie. Później słyszę, po 3 miesiącach już są po ślubie, nie? A później się spotkała naszą koleżankę, powiedzmy po 5-6 latach. O tak, ona już ma 3 dzieci i jest po rozwodzie. Dlaczego, tak? Bo nie wystarczyło tylko, żeby gościu był wierzący, tak? Się okazało, że był zupełnie nieodpowiedzialny. Po prostu wykorzystał młodą, głupią, naiwną i tak dalej i zostawił ją sobie, wyjechał gdzieś, nie? Dlaczego? A ile mieli czasu na poznanie się, tak? Od razu był dotyk, nie? Zaraz musiał być ślub. Nie wiem, czy wcześniej nie zaciążyła jeszcze, bo kto wie, nie? No, tak się poznawali, że mogła i ciążę ich przynaglić do tego szybkiego ślubu, nie? Kto wie? Nie wiem. Ja teraz gdybam, ale są i takie przypadki, nie? Więc jeśli planujesz małżeństwo, zainwestuj w to wcześniej. Poznawajcie się też w służbie, tak? To jest niesamowite. Ja pamiętam, że mi Bóg ewidentnie położył na sercu, że ja mówię, Boże, jak ja bym chciał, żeby moja żona miała takie same przekonania jak ja, nie? Najlepiej, żeby była po tej samej szkole biblijnej co ja, nie? Bo wtedy nie będę musiał ją przekonywać, ja tu Biblii będzie walczyć w domu, nie? I tak dalej. Bóg wysłuchał. Pan Bóg uhonorował to moje pragnienie po prostu, tak? I dokładnie chciałbym, żebyśmy mieli to w myśleniu, szczególnie młodzi, żeby mieli to w swoim myśleniu, nie? Jeśli planuję kogoś, ktoś mi się podoba, okej, fajnie, że tak jest, ale przede wszystkim chcę poznać duszę tej osoby. Bo tak naprawdę w małżeństwie przede wszystkim będzie ta dusza, nie? Dusza będzie mi potrzebna, duch tej kobiety, tej osoby, a nie tylko jej ciało. Duch i dusza, relacja duszy i relacja ducha jest o wiele ważniejsza i więcej czasu potrzebuje. Dlatego Paweł mówi, że ciało jest na to miejsce, ale w małżeństwie. Czekaj do momentu ślubu. Niech ta noc poślubna będzie prawdziwą nocą poślubną. To jest najlepsze, co możesz zrobić. Jeśli już nie możesz tego zrobić, Bóg też odkupuje, ale myśl o tym. Nie dbaj o dotyk, dbaj o poznanie, tak? O rozmowę, o inwestowanie w relacje, bo to o wiele bardziej scali wasz związek. A jesteś w małżeństwie? Nie unikaj, tak? Jeśli coś jest nie tak, może trzeba... Ja nie wiem, ja tak nigdy nie myślałem o tym, ale może niektóre pary małżeńskie powinny tylko do seksuologa iść tak naprawdę. Naprawdę, wiele problemów by w małżeństwie zniknęło, gdyby ludzie tak po prostu chcieli zastosować ten werset. No jak ja słyszę... Dobra, to może już na pogawędkę na dole, jak ja słyszałem jakąś wymówkę, po prostu... Ja nie, w głowie mi się nie myśli, że ludzie wierzący mogą wymyślić coś takiego, żeby nie współżyć ze sobą, nie? Co? No bo ona się... Czekaj, bo... No oni nie współżyją ze sobą, bo... No bo on nie myje zębów. I latami nie współżyją ze sobą, bo on nie myje... To powiedz mu do jasnej cholery, niech umyje te zęby! Kurczę, ma... Co? Albo co ty mu powybijaj, że mu nie śmierdziały, nie? No. Nie, ale zobaczcie, no, wydaje się aż nie absurdalne, tak? Ale ludzie wierzący mają takie problemy i później się dziwią, że co, że małżeństwo im się rozpada. Tak, ale to jest jeden z powodów, dlaczego nie są scaleni. Nie, tak naprawdę nie żyją w tym, w czym Bóg zaplanował dla nich, żeby żyli. Żeby to było zabezpieczeniem dla ich małżeństwa, tak? Po prostu jest dużo więcej takich rzeczy. Naprawdę, nie wiem, jakoś tak przez ostatnie lata dużo takich historii słyszeli. Tak, po prostu nie mieści mi się to w głowie, nie? A może... Może to jest tak dlatego, że mało nauczamy z tego fragmentu. Ja nie wiem, kiedy ostatnio słyszałem kazanie, żeby ktoś nauczał z tego fragmentu, nie unikajcie współżycia ze sobą. Nie? Może ludzie nawet nie wiedzą w kościołach, że to jest dla ich dobra, nie? Dla ich bezpieczeństwa. Że tam jest wyraźnie powiedziane, aby was szatan co? Nie kusił. Czy my żyjemy w bardziej... nie wiem, moralnych czasach niż Koryntianie żyli? Ja uważam, że mam większy dostęp do tych rzeczy niż Koryntianie nawet mieli. To tym bardziej dbajmy o małżeństwa i o relację seksualną też. Jedną z wielu rzeczy, ale to też trzeba dbać i pilnować, tak? Amen.